Proszę, panowie, obrońcy. Następujące.
Czy kwestia działalności kaznodziejskiej jest panu znana od jakiejś strony praktycznej, czy również od strony teoretycznej? Czy zajmuje się, czy zajmował się pan ogłoszeniem kazań? A jeżeli tak, to gdzie?
Kwestia kaznodziejska jest mi znana od...
Jest mi...
Rozumiem, dziękuję bardzo. Pierwszy raz jestem w sądzie. Kwestia kaznodziejska jest mi znana zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Albowiem przez... Przez 7 lat byłem księdzem katolickim.
7 lat byłem księdzem katolickim.
I przez kilka lat formalnie byłem też pastorem protestanckim.
Przez kilka?
Tak.
No dobrze, nie jestem. Kilka lat byłem pastorem protestanckim.
Czy 7.
Czy też baptysta?
Nie, nie.
Panie mecenasie.
Proszę powiedzieć, czy w praktyce głoszenia kazań, no, zarówno z tego, co pan zapamiętał z posługi w Kościele katolickim i później w tym nurcie protestanckim, czy w czasie głoszenia kazań czymś celowym jest wywoływanie jakichś emocji, silnych emocji u słuchaczy?
Czasami tak. Pozostawia to się ostatecznie samemu głoszącemu, w zależności od treści dobiera
czasami
się.
Czasami konieczne jest tak. Wywołanie w czasie kazania usłuchaczy silnych emocji. Po co?
Tak. W celu wywarcia wrażenia.
Wywarcia wrażenia?
Żeby słuchacze mogli to daną treść przyswoić.
Mogli daną treść przyswoić.
Ale zależy to od samej treści i kontekstu, okoliczności też jest tutaj.
Od samej treści, kontekstu i okoliczności. Dobrze, proszę.
Głosząc kazanie w celu wywołania tych emocji. Dopuszczalne jest posługiwanie się jakimiś ostrzejszymi sformułowaniami, jakimiś chwytami retorycznymi, nie wiem, wyolbrzymieniem, karykaturą, groteską.
Moim zdaniem tak.
Moim zdaniem dopuszczalne jest w tym celu, czyli przyswojenie tej treści, tak? Posługiwanie się na przykład groteską, karykaturą. Czym pan zaraz mówi jeszcze?
Jakimiś wyolbrzymieniami.
Tak?
Czy na przykład
wyolbrzymieniami.
Próba ośmieszania jakichś koncepcji teologicznych, wskazywania jakichś absurdów w danym rozumowaniu, czy to też jest stosowane w takiej działalności kaznodziejskiej?
Oczywiście, zdarza się.
Stosowane jest także, co panie mecenasie?
Pokazywanie absurdów, wyszydzanie.
Jest także wyszydzanie, pokazywanie absurdów. Jeżeli coś się panu nie zgadza, proszę świadka, to proszę mówić.
Ja chciałem tylko dodać, że jest to znane z czasów, zwłaszcza w XVI wieku, kiedy powstał nurt protestancki, dysput katolicko-protestanckich, które miały szeroki zasięg społeczny i one były prowadzone zarówno...
Panie, zostawmy historię Kościoła spokoju, tak.
Chciałem tylko odwołać się do historii, że to miało...
Nie, na to nie mamy czasu, proszę pana, nie tego ta sprawa dotyczy. Jak już to znacznie młodszej historii.
Proszę. Wynika z tego dosyć ciekawe doświadczenie, bo również byłem w działalności w ramach Kościoła katolickiego, dlatego chciałbym, żeby świadek też mi odpowiedział, może porównując tą swoją działalność kaznodziejską w obu tych denominacjach, czy w obu tych denominacjach krytyka pewnych koncepcji teologicznych, dogmatów, czy jest czymś normalnym? To znaczy, czy na przykład będąc księdzem katolickim, czy spotykał się świadek no właśnie z tym, żeby przedmiotem kazania było wykazywanie błędów jakiejś koncepcji teologicznej, czy dogmatów innej czy to denominacji, czy innego wyznania?
Tak, spotykałem się z tym jako katolik od dziecka właściwie.
A jako protestant też?
Również, tak.
Spotykałem się jako katolik i także protestant. Z czym?
Z krytyką, czy też ostrzeganiem. Pamiętam na przykład, jak mój...
Czy też ostrzeganiem?
Tak. Przed czym? Proboszcz ostrzegał przed świadkami Jehowy, tak?
Czyli przed innymi wyznaniami na przykład.
Przed innymi wyznaniami.
Innowiercami, tak, powiedzmy tak w skrócie.
Dotyczyło to szczegółowo wówczas świadków Jehowy.
Wyznaniami. Tak, proszę.
Proszę powiedzieć, w nurcie nauki protestanckiej krytyka, jeżeli chodzi o katolicyzm, no, czego dotyka, jakich aspektów? Czy jest w ogóle obecna krytyka do jakiejś praktyki czy tradycji kościelnej w nurcie protestanckim?
Mówimy oficjalnie o sferze kaznodziejskiej. To zależy, gdzie, bo zależy to od kontekstu tego społecznego. Jeżeli jest taka potrzeba, niektórzy kaznodzieje podejmują taką krytykę, czy też polemikę.
Potrzeba. Niektórzy kaznodzieje podejmują co?
Taką krytykę dogmatów katolickich, czy też polemikę z...
Dogmatów katolickich, czy też polemikę z nimi.
Tak. Ze zdaniem, czy też przekonaniami katolickimi.
Przekonaniami katolickimi.
A czy ta polemika ma na celu przekonanie do własnych poglądów religijnych, czy obrażanie
Nigdy nie odniosłem wrażenia, żeby miało to na celu obrażanie kogokolwiek.
Czyli ma na celu przekonanie?
Bardziej może uświadomienie, w drugiej mierze przekonanie. Może tak w takiej kolejności.
Uświadomienie?
Tak.
W drugiej kolejności przekonanie?
Tak.
Do głoszonych wartości, czy idei.
Tak, tak? Do głoszonych tych treści.
Głoszonych
do treści. Dogmatycznych, doktrynalnych.
Ale to nie chodzi wtedy o to, żeby dokuczyć tym.
Nie, no, powiedziałem, że nie spotkałem się, żeby to miało na celu.
Ale to nie ma na celu dokuczenie. Innym wiernym. Nie spotkałem się z czymś takim.
Osobiście.
Nie spotkałem się z czymś takim.
Mhm. A czy ta krytyka w nauce protestanckiej dotyczy takich fundamentalnych kwestii dla katolików, jak na przykład kwestie sakramentów, na przykład taka kwestia przeistoczenia hostii w ciało i krew Chrystusa, przekonanie o fizycznej obecności, czy to jest też formą krytyki w nauczaniu protestanckim?
Znowu powiedziałbym, moim zdaniem, w niektórych środowiskach zdarza się to. Jest to jedna z ważnych, jeżeli nie takich, no, ważnych na pewno istotnych.
Zdarza się krytyka przemiany.
Dotyczącej Eucharystii, czy też mszy, te przeistoczenia tutaj, transubstancjacji, prawda? Bo to o to chodzi.
A czy da się...
Powoli. Chodzi o przemianę w ciało Chrystusa.
Tak, chleba w ciało, a wina w krew Jezusa. No to jest tak.
Przemianę chleba w ciało, a wina w krew Chrystusa, tak. Proszę.
A czy da się jakoś zwięźle przedstawić, co jest powodem zainteresowania protestantów analizą tego właśnie aspektu praktyki katolickiej? Czy tutaj to są takie kwestie, które dotyczą, nie wiem, na przykład jakiegoś zagrożenia dla osoby, która takim praktykom się poddaje, na przykład, nie wiem, potępieniem? I dlatego o tym się mówi, dlatego protestanci, bo tu zastanawiam się, skąd się bierze jakby kwestia krytyki tego przeistoczenia hostii w ciało?
Ona ma historyczne uwarunkowania, wynika z historii. Ta dyskusja, znowu tylko tutaj napomnę, że miała swoje główne miejsce w XVI wieku po wystąpieniu Lutra. Natomiast w tej chwili punktowo gdzieniegdzie ona również występuje, ponieważ...
Po wystąpieniu Lutra?
Tak.
Czyli od niego się zaczęło, tak?
Tak. Ponieważ ta koncepcja katolicka oparta jest na filozofii. Ona wynika z filozofii. Ona nie jest ściśle teologiczna. Ona nie wynika z Biblii bezpośrednio.
Dobrze, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie klinika to ma historyczne uwarunkowania w XVI wieku po wystąpieniu Lutra. Tak, proszę świadka, tak, chodźmy z naszym. Proszę następne pytanie.
Jeszcze chciałem dopytać, bo tak ta odpowiedź zanotowana, ale czy to rozumiem dla obecnej jakby religijności protestantów ta kwestia nie ma znaczenia? Czy to
ma, ma istotne znaczenie, tak.
Ta kwestia ma istotne znaczenie także dla obecnych protestantów.
Tak.
Nie wiem, czy można użyć takich słów, ale proszę nie ewentualnie sprostować. Czy można takiego sformułowania użyć, że ta wiara w to przeistoczenie, w tą fizyczną obecność jest grzechem dla protestanta? Czy jest jakimś odejściem od Biblii?
Wiara w przeistoczenie, tak? Czy jest grzechem?
Jeżeli mówimy o protestantach, rozumiem, że opieramy się na Biblii, bo to różni zasadniczo te dwa światy. Dla protestantów Biblia jest jedynym źródłem objawienia Bożego w odróżnieniu od katolików. Więc opierając się na Biblii, katolicka msza jest uobecnieniem albo powtórzeniem ofiary Jezusa Chrystusa, co nie ma uzasadnienia w Biblii. I w tym sensie ona jest grzechem dla protestantów.
Jest wręcz... Wiara w przeistoczenie jest grzechem dla protestantów?
Tak, jest, czy więcej, powiedziałbym, obrazą Bożą.
Jest obrazą Bożą.
Tak. Można by to uzasadnić, prawda? Dlaczego tak jest, ale...
Nie, to będziemy wchodzić w szczegóły, w detale, w teologię, w historię, w filozofię, nie. Tak.
A proszę powiedzieć, a kwestia kultu Maryi, czy również jest zainteresowany nauki protestanckiej i też jest uważana za, w tym wydaniu, w którym obserwujemy to w Kościele katolickim, za zachowanie takie niebiblijne właśnie?
No oczywiście, jest oczywistym zachowaniem. Każdy kult oddawany poza jedynemu Bogu samemu według Biblii jest nie do uzasadnienia, jest bałwochwalny. To jest oczywiste.
Oddawany komu innemu niż Bogu po prostu jest.
Komukolwiek poza Bogiem.
Komukolwiek poza Bogiem jest nie do uzasadnienia.
Tak.
Na gruncie Biblii.
Jak rozumiem, na gruncie poglądów protestanckich również grozi jakimś odejściem od Boga, tak? Jest traktowane jako grzech.
W świetle całościowej Biblii, w świetle Starego Testamentu jest to, można powiedzieć, najgorszy grzech, który decydował o klęskach Izraela jako narodu wybranego. To był główny grzech Izraela.
To jest największy grzech według protestantów oczywiście.
Tak, tak, było. Tak. Opierających się na Biblii.
Proszę powiedzieć, czy świadek zna wypowiedzi oskarżonego, wokół których tak naprawdę miał mieć ten proces? Czy mógłby świadek ocenić, czy ta działalność medialna oskarżonego mieści się właśnie w nurcie doktryny protestanckiej? Czy też w ocenie świadka jest to po prostu jakieś znieważanie pewnej grupy ludzi ze względu na wyznanie, ze względu na pochodzenie? To takie dwa pytania w jedno. Czy świadek ma wiedzę na temat, wie, jakie wypowiedzi oskarżonego są przeprowadzone?
Czyli czy zna Pan wypowiedzi i czy one mają na celu skrzywdzenie, czy ewentualnie obrażenie wierzących inaczej, tak? Panie mecenasie, o to Panu zmierza?
Tak.
Proszę bardzo, zna Pan wypowiedzi Pana Pawła Chojeckiego?
O ile znam wypowiedzi i działalność pastora Pawła Chojeckiego, jest to działalność jedna z wymiarów Kościoła protestanckiego.
Kościoła protestanckiego.
Ponieważ to, co łączy protestantów, to są jeden wspólny fundament wszystkich protestantów na całym Bożym świecie. Łączy to, że Biblia jest jedynym źródłem objawienia Bożego. I drugie, zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a nie z ludzkich uczynków. Jak Paweł napisze, po to, żeby się nikt nie chlubił.
Biblia jest jedynym źródłem czego?
Objawienia Bożego.
Objawienia Bożego.
Tak.
A dalej?
A drugie, że zbawienie, usprawiedliwienie i zbawienie, co za tym idzie, życie wieczne, jest tylko i wyłącznie z łaski Jezusa przez naszą wiarę.
I życie wieczne jest wyłącznie z łaski Jezusa przez naszą wiarę. Zapisaliśmy to.
Proszę świadka, mam pytanie takie. Czy nauka rzymskokatolicka, Kościoła katolickiego, mówi coś na temat tego, co, jak długo to przemieniony chleb w ciało i wino przemienione w krew, jak długo są przemienionym ciałem i przemienioną krwią? Czy nauka coś na ten temat mówi?
Nieznana jest mi taka nauka, która by określała, jak długo przyjęta postać chleba, czy też wina w przypadku kapłanów, bo to tylko oni spożywają pod dwoma postaciami, jak długo byłaby ciałem czy krwią Jezusa. Przyjmuje się, że do przyjęcia później to się nie określa. Moim zdaniem nauka nic na ten temat nie mówi.
Jak długo ciało byłoby ciałem Chrystusa,
tak,
a wino krwią.
Tak.
Ciało byłoby ciałem Chrystusa, a wino krwią.
Proszę powiedzieć, czy Pan zna, obserwuje działalność pastora Pawła Chojeckiego?
Znam. Tak, medialnie spotkałem się z tym. Częściowo można powiedzieć, jestem słuchaczem czy widzem w jakimś tam zakresie.
Pastora Chojeckiego, tak? Pan pytał.
Tak, tak. Proszę powiedzieć, jaki cel Pana zdaniem ma działalność taka kaznodziejska i publicystyczna, taka dziennikarska pastora Pawła Chojeckiego? Cel?
Pierwszy, ewangelizacyjny, jeżeli chodzi o...
Ma na celu ewangelizację.
Tak.
Tak.
Budzenie świadomości biblijnej.
doskonałości biblijnej.
I drugie, pastor znany jest z poglądów takich patriotycznych, czyli budzenie świadomości narodowej, tożsamości narodowej.
Patriotycznych, zbudzenia świadomości narodowej.
Proszę świadka, czy Pana zdaniem działalność pastora Pawła Chojeckiego można by zakwalifikować jako podżeganie do nienawiści religijnej i podżeganie do nietolerancji religijnej? Że on to robi właśnie i to ma taki ma cel, ta jego działalność?
Nie, w żaden sposób nie mógłbym tego tak ocenić ani zakwalifikować.
Na celu budzenia czego, panie
mecenasie? Nienawiści religijnej i nietolerancji religijnej.
Nienawiści i nietolerancji religijnej. To, żeby było ściśle protokołowe.
Proszę świata i proszę powiedzieć, czy w jaki sposób w środowisku, w którym się świat, może inaczej, czy światek się obraca w takim środowisku chrześcijan, protestantów?
Tak, przez ostatnie 30 lat.
Przez ostatnie 30 lat obracam się w środowisku protestantów.
Tak, 30 lat byłem świadomym katolikiem i następne 30 lat jestem protestantem.
Proszę powiedzieć, czy ten proces, jaki się toczy, postępowanie karne wobec pastora Pawła Chojeckiego, ono jest jakoś odnotowywane, dostrzegane w tym środowisku?
W środowisku protestanckim myślę, że to jest powszechna świadomość, że jest taki pastor, że jest taka telewizja i że toczy się taki proces, tak.
A czy jest
pan... W Polsce jest taka powszechna świadomość, że jest taki pastor Chojecki, że jest jego telewizja,
tak,
i że jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne, tak, panie mecenasie?
Tak. Proszę świadka, proszę powiedzieć, czy to jest jakoś... Czy protestanci, pośród których pan się obraca, w jakiś sposób patrzą, jakieś mają ocenę co do skutku ewentualnego skazania pastora Pawła Chojeckiego?
Na pewno jest bardzo różnie, ale według mojego przekonania, z tych kontaktów, które ja posiadam, dominująca jest obawa, że jeżeli zostanie skazany pastor Paweł Chojecki, nie ma żadnej gwarancji, że będą następni skazani.
Zostanie skazany.
Jest to dosyć powszechne przekonanie.
To będą też następni skazani duchowni, tak?
Tak.
A to o tym mówię.
Dziękuję bardzo. Nie.
Dobrze, panowie obrońcy, już pani prokurator, proszę.
Dziękuję.
Panowie oskarżyciele, tak, proszę bardzo. I to jest pan Wysok. Pan Wysok.
W kontekście tej ostatniej wypowiedzi. Czy zetknął się świadek z tym, że niektóre, że pastorzy, czy też środowiska protestanckie gwałtownie odcinały się od wypowiedzi oskarżonego, twierdząc, że są niedopuszczalne i kompromitują ich, jak gdyby, w oczach innych ludzi. Czy z takimi postawami też się pan zetknął?
Nie spotkałem się z reakcjami, stanowiskiem radykalnego odcinania się od...
Wśród protestantów oczywiście.
Wśród protestantów mówimy tak o tym. Środowisku protestanckim, żeby ktoś, jak to pan nazwał, gwałtownie czy radykalnie odcinał się, ale spotkałem się z różnymi ocenami
od Chojeckiego
głoszonych treści przez pastora Pawła. To tak. To
ale spotkałem się z różnymi ocenami jego działalności, w tym negatywnymi też?
W tym negatywnymi, tak.
W tym również negatywnymi.
A czy takie nazwiska, tak pastorów, jak Paweł Bartosik, Leszek Janczuk, są znane świadkowi?
kojarzę pastora Pawła Bartosika z mediów społecznościowych, jeżeli to jest pastor kościoła ewangelicko-reformowanego w Gdańsku.
Tak. Przepraszam panów, Bartosik, tak?
Bartosik.
Paweł Bartosik.
Tak.
A czy słyszał się, może jego wypowiedzi oceniające działalność oskarżonego w kontekście zarówno publicystycznej, jak i teologicznej? Bo on już się tutaj też w tej materii wypowiada. Twierdząc na przykład, że te poglądy te nie są w ogóle protestanckie.
Próbuję sobie przypomnieć, bo przez pewien czas miałem na profilu na Facebooku. Pamiętam, że kojarzę jakąś krytyczną wypowiedź tego pastora na temat działalności Idź Pod Prąd, czy też pastora Pawła, ale nie jestem w stanie bliżej jej przywołać i scharakteryzować.
Idź Pod Prąd, czy pastora Chojeckiego, ale nie jestem. Nie jest pan w stanie podać szczegółów po prostu tej
odpowiedzi. Tak. Jego działalność na mediach społecznościowych jest dosyć intensywna. Dużo publikuje po prostu.
Na przykład tam padały takie stwierdzenia, że te tezy głoszone przez oskarżonego, że są monofizyckie, czyli że są herezją. Że Pan Jezus był również człowiekiem, nie tylko Bogiem. Takie takie na przykład wpadały też do rzutu.
Znaczy ze strony pastora Bartosika.
Pastorów, tak.
Nie kojarzę, nie mam takiej wiedzy.
Nie mam wiedzy, aby ze strony tego pastora padały twierdzenia o bluźnierstwach Pawła Chojeckiego, tak? Bo taka była intencja pytania. No,
tak, można herezja tak.
I herezja, tak. Dobrze. Proszę pan, jeszcze pytanie?
Ja już
wszystkie. Pan, poskali się proszę.
Tak, pytanie. Czy świadek został upoważniony do wypowiadania się na temat prawideł doktryny protestanckiej przez wszystkie denominacje protestanckie w Polsce, czy też wypowiada się wyłącznie w imieniu swoim, względnie w imieniu swojego zboru?
Wypowiadam się przede wszystkim w swoim imieniu.
Ale to znaczy, że również w imieniu innych też, czy nie?
W moim, na ile posiadam wiedzę, wypowiadam się o powszechnym przekonaniu tych...
Ale upoważnienia pan nie ma żadnego formalnego.
Myślę, że takie upoważnienie w ogóle nie jest możliwe. To jest abstrakcja jakaś.
Dobrze.
Nikt nie jest w stanie wydać takiego upoważnienia.
Takie upoważnienie do wypowiadania się w tych kwestiach nie jest możliwe do udzielenia, więc wypowiadam się w swoim imieniu, ale myślę, że również, bo tam pan takie zastrzeżenie zrobił,
tak,
że...
No, funkcjonuję w relacjach 30 lat, więc wiem, co ludzie mówią i myślą, mówiąc kolokwialnie, prawda?
Ale wypowiadam się w swoim imieniu, ale wiem też, co myślą ludzie, wśród których funkcjonuję.
Tak.
Twierdzi świadek, że jest byłym księdzem.
Tak.
W którym roku świadek porzucił sutannę i jak nazywała się ostatnia parafia posługi świadka?
Czy sąd odnoszy, co tu chyli to pytanie, bo ono w ogóle nie ma związku z tezą dowodową, to po pierwsze dotyczy jakichś problemów takich osobistych, znaczy osobistych informacji.
Na razie jeszcze tutaj żadne szczegóły intymne nie wychodzą. No, świadek sam mówił, że 30 lat były w jednym wyznaniu, 30 drugie, to może przecież odpowiedzieć, prawda? W którym roku porzucił pan katolicyzm?
Dokładnie w 1993 roku. Mija 30 lat właśnie. Wolałbym nie ujawniać parafii, żeby, ponieważ to związane jest z personalnymi proboszcza, biskupa, no, chciałbym, żeby to rzutowało w jakikolwiek sposób na ich opinię, relacje i tak dalej.
danych. No jeżeli to było 30 lat temu, to jaki to może mieć związek z tym, o czym się dzisiaj zajmujemy? Proszę bardzo, następne pytanie.
Czy obawia się Pan odpowiedzialności karnej, nie ujawniając tej informacji odnośnie parafii ostatniej swojej posługi?
Ale nie. Nie obawiam się konsekwencji prawnych, ponieważ nie widzę związku, jaki może mieć związek.
Proszę Pana, jaka jest kara za odmowę udzielenia odpowiedzi na o miejsce ostatniej posługi? To dlaczego ma się świadek obawiać kary za niepodanie tej informacji?
No nie wie właśnie.
No to jeżeli Pan nie wie, to po co Pan pyta?
Dlatego pytam.
Nie, proszę, kolejne pytanie. Proszę.
Kolejne pytanie.
Tylko takie, że proszę o spokój.
Czy świadek występował na kanale internetowym oskarżonego?
Tak.
Do sądu, proszę. Proszę do sądu.
Przepraszam na mówić. Tak, kilka razy zdarzało mi się występować na kanale telewizji Idź Pod Prąd, tak.
Telewizji Idź Pod Prąd. Mhm, proszę.
Czy występował Pan w tych nagraniach pod fałszywym nazwiskiem Jerzy Pawłowski?
Tak, to jest mój pseudonim medialny.
Stawałem pod pseudonimem Jerzy Pawłowski. To mój pseudonim medialny.
Tak. Pan podał.
Proszę.
Czy świadek zapoznał się z wypowiedziami oskarżonego, które stanowią podstawę aktu oskarżenia i treści wyroku w pierwszej instancji?
Tak, zasadniczo zapoznałem się.
Zapoznałem się z treściami, które stały się podstawą, wypowiedziami, które stały się podstawą zarzutów aktu oskarżenia i rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji.
Czy zwór świadka uznaje, podobnie jak w innych zborach baptystycznych, niebaptystycznych, sakramenty zwane ustanowieniami pańskimi? A jeśli tak, to jakie to są sakramenty lub ustanowienia?
Chciałem dokonać sprostowania lekkiego. Jestem formalnie byłym księdzem katolickim i byłym pastorem protestanckim. Obecnie jestem na emeryturze.
Jestem byłym księdzem katolickim i byłym pastorem protestanckim, obecnie na emeryturze.
Więc nie odpowiadam formalnie za żaden zbór.
Więc
nie odpowiadam.
Nie odpowiadam.
Obecnie jakby nie pełnię funkcji formalnie pastorskiej.
Obecnie Krzyśnik nie pełni funkcji pastorskiej w żadnym zborze.
Nie.
W żadnym zborze. Proszę.
Czy w swoich wystąpieniach publicznych jako ksiądz katolicki, a później pastor protestancki używał świadek określeń wulgarnych, w tym fekalnych, w odniesieniu do sakramentów i świętości innych wyznań?
Czy ja używałem? Nie, nie używałem.
Nie używałem określeń wulgarnych i fekalnych, jak mówi Pan Paskosie Posiłkowy, w odniesieniu do świętości i sakramentów innych wyznań. Proszę.
Czy w ocenie świadka fakt kwestionowania przez protestantów katolickich sakramentów jest wystarczającą przesłanką do tego, by publicznie nazywać te sakramenty czy prawdy wiary określeniami wulgarnymi, w tym fekalnymi?
Nieuznawanie danych sakramentów.
Tak, nieuznawanie.
Moim zdaniem nie.
Nie uznawanie danych sakramentów, moim zdaniem, nie uprawnia do używania według wobec nich określeń wulgarnych, tak? określeń wulgarnych. Proszę bardzo.
Ostatnie pytanie. Czy zgodnie z wiedzą świadka wulgarne, nienawistne ataki na sakramenty, na świętości, na modlących się ludzi, innych wyznań niż własne wyznanie, jest elementem doktryny protestanckiej albo katolickiej?
Sądzę, że nie. Nie jest, no. Czyli... Jest tutaj kwestia zdefiniowania, co jest wulgarne, a nie wulgarne, rozumiem, chodzi o określenia, prawda? No to trudno mi wnikać tutaj, natomiast w samej doktrynie zapewne katolickiej ani protestanckiej nie.
Czy w samej doktrynie katolickiej czy protestanckiej? Niech pan skończy zdanie. W samej doktrynie katolickiej czy protestanckiej?
Nie ma podstaw do do używania określeń wulgarnych na temat, jak to przekonań, tak, czy strony przeciwnej, czy odmiennej, tak. Chodzi o relacje protestancko-katolickie, tak, odmienne.
Nie, przeciwne, odmienne. Czyli to nie jest element doktryny.
No, nie, wydaje się być oczywiste.
Tak jest. Dobrze. Panie Moskwiarzycie, posiłkowy jeszcze.
Jeszcze jedno pytanko. Czy w opinii świadka, jeśli jakiś pastor protestancki uzna, że nieomylnie głosi Słowo Boże i w ramach głoszenia tego Słowa Bożego będzie używał takich bardzo wulgarnych sformułowań, na przykład, że katolickie sakramenty są jak pierdy, to czy to jest prawidłowe według świadka, zgodne z doktryną protestancką, czy tak się powinno też Słowo Boże ludziom przekazywać i co to ma wspólnego też z wolnością słowa? Takie obrażanie bardzo wulgarne.
Wszystko zależy od kontekstu. Nie wiem, w jakim kontekście, jeżeli padły, to w jakim kontekście, w jakim charakterze padły te słowa, w jakim zgromadzeniu. Inaczej przebiegają przecież nasze rozmowy w gronie prywatnym, zamkniętym, inaczej, kiedy ktoś przemawia publicznie.
Chodziło panu o jakie sformułowania? Jeszcze raz.
Sformułowania pokroju odnośnie katolickich sakramentów i świętości. Cytują śmierdzący gnój i obrzydliwość oraz cytują pierdy na określenie katolickich sakramentów. Oczywiście chodzi o wypowiedzi publiczne, a nie gdzieś tam w gronie znajomych czy...
Rozumiem. Wszystko zależy od kontekstu, w jakim padły słowa. Chodzi o wypowiedzi publiczne i tu pan podaje śmierdzący gnój, tak?
Tak.
I pierdy.
Tak. Jako przykładowe.
No.
Wypowiedzi.
Pierdy. No tak. Pierdy.
Pierdy?
Tak. Tak.
Tak.
Czyli pan powiedział, to wszystko zależy od kontekstu, w jakim padły te słowa.
I od sytuacji i od grona, prawda? Podałem tutaj. Przecież w
rozumieniu. Nie, mówimy o publicznych.
A, publicznych. Okay.
O publicznych.
Okay.
Czyli to, tak? Wszystko zależy od kontekstu, w jakim padły te słowa wypowiedzi publicznej.
Tak, no ja jestem przyzwyczajony, ja mam tutaj szerokie ocenę szerokiego spektrum, jeżeli chodzi o określenia.
Dobrze. Jeszcze pytanie.
Tak. Czy jeśli padają takie określenia w stosunku do sakramentów innych wyznań ze strony duchownego, jakiegoś obojętnie jakiego wyznania, to czy takie wypowiedzi mogą siać nienawiść i powodować niesnaski, czy nawet jakieś bójki na tle religijnym, niepokoje?
Moim zdaniem nie. Żadne wypowiedzi dotyczące przekonań nie powinny nigdy w moim otoczeniu, w moim doświadczeniu nie wpływały na żadne agresywne zachowania o charakterze agresywnym. Nigdy.
Prowokować żadnych zachowań o charakterze agresywnym i panu, w pana otoczeniu się to nie zdarzyło.
Nie. Ja z tytułu mojej sytuacji życiowej bardzo często byłem krytycznie oceniany zarówno przez środowisko katolickie, a również protestanckie, ale osobiście nigdy, wielokrotnie sam byłem obrażany, nigdy nie robiłem z tego żadnego problemu.
Nie obrażany i nigdy nie robiłem z tego problemu. Z atakiem fizycznym pan się nie spotkał?
Z atakiem fizycznym nie. Z groźbami, ale to było jeszcze za czasów PRL.
Z atakiem fizycznym, najwyżej z groźbami.
Ze strony służb.
Ze strony służb. PRL, tak?
Tak, ze strony Służby Bezpieczeństwa po prostu.
No tak. Dobrze, tyle pytań. Proszę pani prokurator.
Rozumiem, że te wypowiedzi, które przed chwilą zacytował pan oskarżyciel posiłkowy, nie były panu znane. Cytaty już nie będę
powtarzał. Jakoś jestem osłuchany z nimi z poprzednich procesów.
Czyli znane panu były. No to dobrze.
Dobrze, a jeszcze tylko jedno pytanie. Bo mówi pan, że ma pan wiedzę, jakie wypowiedzi były przedmiotem akt oskarżenia i później wyroku. A skąd pan tą wiedzę powziął?
Słuchałem relacji i materiałów z procesu. Tak.
Wiedzę o zarzutach aktu oskarżenia i podstaw wyroku z sądu pierwszej instancji czerpałem z relacji o procesie.
Tak.
To w YouTubie, tak? Tak, zapewne. Proszę.
Czy jeszcze jedno pytanie? Jedno dosłownie.
Dosłownie jedno,
panie. Jedno. Czy pytanie do pana jako byłego pastora? Czy pana zdaniem, jeśli ktoś wierzy w to, że pod postacią Eucharystii przyjmuje Jezusa, to czy zgodnie z nauką protestancką, nazwijmy, to zagraża jego zbawieniu? Czy patrząc oczami chrześcijańskiego pastora, jak ktoś wierzy w to, to czy w rozumie chrześcijańskiego pastora pojawia się taka myśl, że to grozi wieczności tego człowieka?
To o tej przemianie mówimy?
Tak, o transubstancjacji, tak.
Tak, oczywiście. To jest oczywiste.
Czyli to dla pana jest coś, co zamyka drogę.
Tak, bo te koncepcje ze sobą są nie do pogodzenia w tej... Jeżeli chodzi
jest
o to...
oczywiste, że wiara w przemianę.
Tak.
I później już do pewnego.
Niestety tak.
I chleba, no, i wina. Jakby pan to nazwał, że wiara w to, co jest grzechem, czy...
Tak, wiara w koncepcję transubstancjacji i powtórnej ofiary, powtarzanie ofiary Jezusa Chrystusa, o której Biblia mówi, że była jedyna i niepowtarzalna.
I to było wiara w to jest grzechem według pana, tak?
Według znaczy, powszechnego według przekonań protestantów. Dobrze. Tak, jest ona nie do uzasadnienia.
Dobrze, bo taka była intencja pana mecenasa.
Tak, tak, tak.